Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.
Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Państwa na radiową wycieczkę do lat 90. ubiegłego wieku i na spotkanie z piłkarzem, który dokładnie w połowie lat 90. spędził w Kolejorzu 2 sezony, później na 1 sezon jeszcze wrócił, ale cały czas funkcjonuje w sportowym życiu, może nie samego Poznania, ale powiatu poznańskiego, ale jest przykładem, jak można sobie to życie po zakończeniu kariery ułożyć. Moim i Państwa gościem jest były obrońca Kolejorza Paweł Bocian. Witam Ciebie bardzo serdecznie w studio.
Witam serdecznie Ciebie, Grzegorzu, witam serdecznie kibiców.
Zaczniemy od tego, że do Lecha Poznań trafiłeś z poznańskiej Olimpii, do której trafiłeś z Unii Swarzędz, bo urodzony w Poznaniu, ale jesteś swarzędzaninem i teraz też właśnie w tym Swarzędzu cały czas mieszkasz i działasz. Natomiast z tej Olimpii, w której zadebiutowałeś w Ekstraklasie, która trochę w cieniu Lecha tutaj funkcjonowała w pierwszej połowie lat 90., nie było tak łatwo do Lecha przejść, mimo że Kolejorz już dawno miał na ciebie ochotę.
Tak, już w 92 miałem pewną propozycję przejścia. Niestety Lechowi nie udało się wtedy osiągnąć głównego celu, jakim był awans do Champions League po 2 meczu z JFK Göteborg i wróciłem z powrotem do Olimpii, w której spędziłem 5 lat. Co się nie odleczy, co to wiadomo nie uciecze i w 95 udało się tego transferu dokonać i trafiłem do Bułgarska.
Tylko trafiłeś już w trochę biedniejszych czasach, bo kibice mieli jeszcze w pamięci mistrzostwa w 92, w 93 roku, w 90 roku, a w 95 roku ten Lech już był troszeczkę rozebrany, już niestety nie był taki mocny. Jak się wtedy o tym Lechu jeszcze myślało? Właśnie jeszcze o kimś, kto przed chwilą był mistrzem Polski, czy jednak o kimś, kto właściwie ląduje w ligowej szarzyźnie?
To na pewno oczekiwania i ta poprzeczka, która jest wysoko zawsze przez kibiców w Poznaniu zawieszona, ona jest i presja, którą na co dzień widać do dnia dzisiejszego, nie wszyscy piłkarze są w stanie spełnić, jest obciążeniem. A niemniej też no, w latach tych 95 roku aż tak słabego zespołu nie mieliśmy, bo i był Waldek Rygiel, Paweł Wojtala, był Rysiu Remień, był Jacek Dębiński. No mieliśmy naprawdę zespół, który jeszcze wtedy stanowił pewną siłę, Krzysiu Piskuła, no i wtedy tworzyliśmy tą siłę. Na pewno trzeba jednoznacznie powiedzieć, że kibic był rozochocony tymi mistrzostwami, tymi poprzednimi sukcesami. Oczekiwania były duże, niemniej no, już nie było też organizacyjnej sferze, Lech nie był tak mocny i takiej siły nie tworzyliśmy. Chociaż no, mieliśmy zawsze tą historię za sobą. Próbowaliśmy, żebyśmy jak najlepsze wyniki mogli osiągać i aż tak źle nie było, niemniej nie biliśmy się już o czołowe pozycje.
Spójrzmy na skład Lecha, bo myślę, że o tej kwestii trzeba powiedzieć, że Lech stał się naprawdę bardzo poznański, bardzo wielkopolski wtedy. To jest zdjęcie Lecha z 96 roku, które mam przed sobą i sprawdzamy obecność. Piotr Rejs, poznaniak. Marcin Drajer, poznaniak z Lubonia. Przemysław Urbaniak z Gniezna. Kuba Ostrowski z Poznania. No, Seku Dramę przyjezdny, Leszek Zawadzki spod Białegostoku, ale dalej. Tomasz Augustyniak, poznaniak. Bartosz Bosacki, poznaniak. Mariusz Bekas, poznaniak. Arkadiusz Onyszko, przyjezdny z Lublina. Ale następnie Marcin Godlewski, poznaniak. Krzysztof Piskuła, poznaniak. Artur Wichniarek, poznaniak. Tomasz Bekas, poznaniak. Paweł Bocian, poznaniak ze Swarzędza. Waldemar Kryger z Buku. Adam Majewski, Piotr Prawucki, no to akurat zawodnicy przyjezdni. Wszyscy miejscowi, wszyscy właściwie podejrzewam, że znaliście się nawet i od wieku juniora, trampkarza i taka drużyna typowo poznańska.
Dokładnie tak było. No, dzisiaj mamy jakby odwrotność tego, że dzisiaj mamy mało tych poznaniaków, czy wychowanków bezpośrednio Lecha. Byliśmy bardzo rodzinnym zespołem. Wszyscy się znaliśmy z wcześniejszych lat grania ze sobą. I to nam też i na boisku, i poza boiskiem pomagało w tym, żebyśmy tworzyli naprawdę dobry zespół i się szanowali i byli za sobą, mówiąc potocznie, co dawało jakby taki argument do tego, że będziemy zawsze jako zespół tworzyli tą jedność.
Troszeczkę chyba też wynikało to z tego, że w Poznaniu zawsze dobrze się piłkarzy szkoliło i pewnie tego Lecha, pozbawionego już patronatu Polskich Kolei Państwowych, bogatego sponsora. Wcześniej był nim Ryszard Górka, tak jeszcze na początku lat 90., już go później nie było. Takiego Lecha nie było stać, żeby ściągać gwiazdy. Zagraniczne to były wtedy rzadkość, ale chociażby polskie gwiazdy i chyba trochę z tego też wynikało, powiedzmy sobie szczerze.
No na pewno to nie był ten rynek, nie był tak uwolniony. Wiele byśmy elementów mogli tutaj przedstawić. Natomiast tak jak powiedziałeś, to szkolenie było też na bardzo dobrym poziomie. Ta szkoła Dębca i poszczególnych naszych klubów tutaj tutaj ościennych w roczniku juniora, powodowała, że dostawaliśmy szansę po prostu. To też było fajnym rozwiązaniem. Oczywiście no, szukaliśmy tych doświadczeń, tego doświadczenia jako zespół, żeby być równorzędnymi do walki z Legią czy potentatami ligi.
W 95 roku trafiłeś do Lecha jako 23-latek, dwa sezony, zawsze obrońca, więc tych goli nie ma za dużo, ale kilka bramek zdobyłeś. W tych dwóch sezonach 3 gole. Jestem ciekaw, czy pamiętasz bramki?
No na pewno Zbyszkowi Preśnierowiczowi jeszcze w Amice w rąki chyba strzeliłem.
Tak jest.
Z GKS-em Katowice, też, nie pamiętam, tak?
Tak, to w tym pierwszym sezonie. Z Amiką ważna bramka, bo ona 2-1 w
derbach
wielkopolskich.
Tak, dokładnie. Ale muszę powiedzieć, że pierwszą bramkę, jaką zdobyłem w pierwszej lidze, to był mecz z Legią Warszawa i to mi dało niesamowitą...
Ale w barwach Olimpii.
W barwach Olimpii, ale dało mi to niesamowitą satysfakcję i do dzisiaj wielokrotnie o tym mówię. To było dla nas najważniejsze osiągnięcie wtedy.
A kto był wtedy bramkarzem Legii? Pamiętasz komu?
Oj, nie pamiętam, ale któryś może z Robakiewiczów, bo to albo Zbyszek...
To były te lata. Któryś z Robakiewiczów. Mhm. No i Zbyszek Pleśnierowicz też musiał wyciągać bramkę, a GKS-owi to niewykluczone, że Janusz Jejko
tak,
wtedy.
Janusz.
W kolejnych sezonach Sokołowi Tychy i Stomilowi Olsztyn to poza Poznaniem, ale te gole Amice i GKS-owi faktycznie w meczach na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. No, nie było w tym czasie europejskich pucharów o ligowe. Laury bili się wtedy inni, to Widzew, Legia Warszawa były wtedy potentatami. Wycieszyliście się, jak można było urwać jakieś punkty Legii Warszawa. Jeden taki jest chyba pamiętny mecz, w którym Piotr Prabucki strzelił bramkę na 1-0, później nie strzelił karnego.
Rzutu karnego na 2-0 i Jurek Przedbrożny 1-1 w 93 minucie. Chyba.
Taki jeden z najbardziej chyba spektakularnych meczów w tamtym czasie w Lechu Poznań.
No, nie będę ukrywał. No te mecze, oczywiście to, co zawsze podkreślam z tymi czołowymi klubami w tamtych czasach, jak widzę, Legia, to no, przyciągały więcej kibiców, no i były bardzo takie zacięte. Duża satysfakcja jednak z Legią powalczyć dziś tutaj, wiadomo, że wyciągnął, można powiedzieć, ten sukces z tego zwycięstwa w ostatnich minutach. A trochę to bolało, bo wcześniej Jurek Podbrożny grał w Lechu, nie? To wiadomo, jak to się odbywa.
A Legia była z Ligi Mistrzów wtedy.
Tak, a Legia z Ligi Mistrzów i bardzo mocny zespół.
No, Leszek Pisztan wtedy chyba tam, pamiętam, Szala.
Brylował w środku też. Pola, tak.
Tak. Po tych dwóch sezonach w Lechu zostałeś sprzedany do Fortuny Düsseldorf. To był taki z Poznania coraz popularniejszy kierunek, bo już Paweł Wojtala wyjechał, Jacek Dębiński
tak, do Hamburga,
też,
tak.
Chociaż jeszcze przez Widzewa.
Waldy Krygiel do Wolfsburga.
Tak. Więc ten niemiecki kierunek w Poznaniu zaczął być dosyć popularny. Fortuna wtedy była po spadku z Ekstraklasy, pewnie szukała nowych piłkarzy.
Jeszcze pojechałem, była w pierwszej Bundeslidze i to było na takim treningu jakby sprawdzającym, na takich testach. Też bardzo dobry zespół i wydawało się, że zostaną w tej pierwszej Bundeslidze, ale niestety coś się zadziało, że w ostatnich kolejkach przegrali i niestety spadli. Ja już byłem po słowie i no, zdecydowałem, zresztą w klubie też były bardzo potrzebne pieniądze, no, że jednak do tej Fortuny pójdę. Za chwilę po mnie już Piotrek Rej poszedł do Herty. No, takie to były czasy. Lech wtedy żył tylko i wyłącznie z tego, że wytransferowywał zawodników i z tego się utrzymywał.
Czyli jak była okazja, to się sprzedawało bez w ogóle mrugnięcia okiem.
Pewnie tak jak tu dzisiaj też to wygląda, to, że bardzo szybko się promuje zawodników i chce się na nich jak zarobić. Wiadomo, gdzieś tam otworzyć im furtkę tej kariery. Natomiast całkowicie inne przyświecają dzisiaj cele, bo w tamtych czasach z tych pieniążków, które wpływały ze zawodników za to, że nas sprzedawano, klub funkcjonował.
Dla pensje, dla tych, którzy zostali w kraju,
dokładnie
mówiąc
tak
wprost. O ciekawej rzeczy wspomniałeś. Dzisiaj już na poziomie ekstraklasowym między klubami też zagranicznymi piłkarzy się obserwuje, jak to się mówi, skautuje i po prostu się go kupuje. A wtedy trzeba było jechać nawet na testy i to było bardzo popularne, że zawodnicy z Polski musieli gdzieś pojechać, pokazać się w treningu i też do tego Düsseldorfu, tak powiedziałeś, jeszcze przed spadkiem pojechałeś, żeby zobaczyli, kto to w ogóle jest Paweł Bocian.
Tak, nie będę ukrywał, że taki test się odbył, pojechałem w poniedziałek przykładowo, tak, pierwszy dzień tygodnia w poniedziałek i 3 dni spędziłem w Düsseldorfie, wróciłem w czwartek, a w sobotę już grałem kolejny mecz ligowy w Lechu, że to tak się odbywało. Było to na pewno też element taki sprawdzający, promujący, no ale też zaraz po tych testach miałem już tą pewność, że gdzieś tam się spodobałem i będzie zainteresowanie.
Przeskok finansowy z polskiej ekstraklasy lat 90. do drugiej Bundesligi był duży?
Tak, to tak jak teraz. To jest tylko, że wtedy mieliśmy jeszcze marki, a teraz już wiadomo, mamy euro jako walutę. Natomiast w tamtym czasie, no myślę, że podwojenie, potrojenie takich zarobków. No i co najważniejsze, miałem tą pewność, że te pieniądze wpłyną, bo w tym Lechu było różnie w tamtych czasach. czasach. I też śmiesznie, ale myślę, że wielu moich kumpli to, czy kolegów tutaj z Lecha opowiada, jak po meczach się po prostu pieniądze dostawało z dnia meczowego, z biletów, tak? To
czyli takie czasy. 15 tysięcy kibiców na Legii, to był wtedy rekord frekwencji, to tam od razu od pani Hani bodajże, która była kasjerką, tak, zabierali tę torbę.
I coś tam się zawsze oczywiście otrzymało, chociaż to nigdy nie było takie pewne, bo nie było tak tej organizacji.
Ale trochę też spadała też frekwencja trochę wtedy na Lechu w 90-tych latach.
No tak, no to były różne elementy związane z tym. No właśnie ten Lech był w takiej upadłości, można powiedzieć, w takim aspekcie organizacyjnym. Największe gwiazdy, czy można powiedzieć, tych podstawowych zawodników się sprzedawało, to na kogo ci ludzie mieli przychodzić i ich oglądać. Ten wynik nie był gwarancją też zawsze zwycięstwa, a kibic jednak jest wymagający. Sami widzimy dzisiaj na Bułgarskiej, że jeśli jest wynik, jeśli jest sukces, to mamy więcej kibiców i dzisiaj to pokazuje te 42 tysiące na stadionie, czy 35 przy okazji ostatniego meczu.
A jak jest słabiej, to przychodzi 20 i marudzimy.
I marudzimy.
A wy marzyliście o 20 tysiącach
tak,
wtedy.
No, ale infrastruktura też stadionowa się zmieniła.
To się
wszystko
zgadza.
Mówimy dzisiaj o Ekstraklasie, która zrobiła ogromny postęp. Dzisiaj naprawdę Bundesliga może nam pozazdrościć Serie A, stadionów i tak dalej. My, jeśli chodzi o infrastrukturę, to dzisiaj to jest widowisko i to, co kiedyś miało być promować piłkę z perspektywy tych przyjść, spędzenia czasu z rodziną, obejrzenia meczu i innych dodatkowych elementów, to dzisiaj jest gdzie to zrobić i to się sprzedaje po prostu. Jest dobry marketing też.
Tak, a na tych zmurszałych ławkach, to na starych stadionach to nie do
to
zrobienia.
To była przyjemność, było. Chociaż ja za dzieciaka przecież chodziłem teraz z moim ojcem na mecze na Bułgarską, na mecz z Atletico Bilbao, gdzie wygraliśmy 2-0 i nie było, gdzie też wszyscy ściśnięci siedzieliśmy czy z Widzewem o 12 w niedzielę, pamiętam ten mecz i tak dalej.
Tak.
Ale to były inne warunki do oglądania meczy i nie było więcej możliwości czegoś zrobienia z niczego. Natomiast w obecnej sytuacji wszystkie kluby miasta inwestują no i widać, że frekwencja od razu wyższa.
Po tych wojażach zagranicznych, ale też w innych klubach, wróciłeś do Lecha w sezonie 99-2000. Sezon spadkowy, ale co ciekawe, niewiele brakowało, że w tym 99 roku to byś w Legii Warszawa wylądowała, nie w Lechu Poznań. Właściwie byłeś już w Legii jedną nogą?
Tak. Dostałem propozycję przejścia do Legii Warszawa. Samolot, który leciał na zgrupowanie do Berzinghausen pod Hanowerem z Legią, jakoś się składało, lądował w międzylądowaniu w Poznaniu. Wsiadłem tutaj i poleciałem do tego Berzinghausen z Legią. Dzisiaj może oceniłbym to inaczej i kibic też by powiedział: Paweł, no przecież to była szansa grać w Legii, byś miał to zagwarantowaną dalszy rozwój i grę w reprezentacji pewnie i tak dalej.
27 Natomiast... lat miałeś, najlepszy wiek.
Tak. Tylko ja byłem urodzonym poznaniakiem i miałem zakorzenione to, że ta elka na sercu jakoś mi nie pasuje. I niestety pękłem na wieczornej kolacji, poszedłem do ówczesnego trenera Franka Smudy i powiedziałem, że niestety nie mogę tu zostać i wracam do domu i szukam całkowicie innego kierunku. Może to był błąd, ale dzisiaj mam taką cichą satysfakcję, że w tej Legii nigdy nie zagrałem. Chociaż mam wielu kumpli, którzy całkowicie inaczej zrobili, a w późniejszym etapie całkowicie inaczej jest postrzegane już zawodostwo z perspektywy, że idzie się grać tam, gdzie cię chcą i bez względu na barwy i tak dalej.
Mhm, ale z tym Lechem spadłeś z Ligi niestety.
No, to jest największy cios dla mnie. Ja nie będę ukrywał, że dzisiaj i w tamtym czasie bardzo to przeżyłem, bo to spowodowało też, że musiałem szukać dalszych innych losów kariery. Chociaż nie będę ukrywał, że Lech był wtedy w bardzo trudnej sytuacji i finansowej, i organizacyjnej. Chciałem wtedy do końca temu Lechowi pomóc i robiliśmy wszystko. Nie wszyscy wiedzą, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy też organizacyjnej. Po meczach pucharowych, bo myśmy rozpoczęli ten sezon w pucharach,
tak.
I po meczach z IFK Göteborg pożegnaliśmy się z kolegami Arkiem Głowackim i z Żurawskim, naszym napastnikiem. To było całkowicie osłabienie zespołu. To był jakby strzał nam w kolano, można powiedzieć. I nie było czym grać. Nie było szans wtedy, żeby się wybronić. Już nie mówię o innych aspektach takich, które to spowodowały.
Dzisiaj, żeby spotkać Pawła Buciana, to trzeba udać się na obiekty sportowe w Swarzędzu, bo tam pracujesz w Centrum Sportu, tak, i Rekreacji, albo do siedziby Powiatu Poznańskiego, bo jesteś członkiem Rady Powiatu Poznańskiego. Więc tak jak powiedziałem na wstępie, cały czas sportowe życie, ale teraz od strony takiej organizacyjnej. Często ludzi z nazwiskiem to się szuka na takie listy wyborcze.
Poszukano mnie z perspektywy, wiadomo, osoby znanej, bardziej popularnej w danym środowisku. Muszę też zaznaczyć, że moi rodzice, moja rodzina tworzyła ten cały wizerunek. Przyświecało nam cel zawsze robienia, żebyśmy robili swoje, żebyśmy byli solidni, profesjonalni, zorganizowani, a w tych wszystkich elementach wspomaga mnie sport. I nie będę ukrywał, że staram się być zawsze solidny, profesjonalny, do wszystkiego podchodzić jak należy. Zarządzam wieloma obiektami, zarządzam wieloma osobami. Jestem członkiem zarządu klubu sportowego, radnym Rady Powiatu, przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Mam wiele zadań. Te wszystkie doświadczenia, które mi sport dał, piłka nożna, przez pryzmat wysiłku, wygrywania, przegrywania, powodują, że dzisiaj odnalazłem się w życiu i mogę sobie rano pewne zadania założyć, wieczorem je podsumowywać, z jakąś perspektywą, jakimś celem je realizować.
A koszulkę Lecha w drużynie Old Boyów cały czas wkładasz?
Już nie, ponieważ ci Old Boye muszą być coraz młodsi. Powiedziałem, że jak skończyłem 50 lat, to następni wchodzą i następni koledzy się realizują. A ja dzisiaj bardziej jako działacz staram się wpłynąć właśnie na aktywność i wspomagać Akademię Piłkarską u nas w Swarzędzu, która ma ponad 400 chłopców. No i tą piłkę też seniorską z perspektywy Unii Swarzędz też wspomagać, zarządzać i żeby to wyglądało na dobrym poziomie.
Żeby ktoś tam z tego Swarzędza znowu w Lechu Poznań zagrał.
Miło by było i to mi też przyświeca jako cel. Właśnie mamy wiele młodych talentów, które trzeba oszlifować, którym trzeba jednoznacznie mówić, że żeby coś osiągnąć, to nie można szybko rezygnować. Trzeba mieć właśnie tą siłę, jakby zaparcie w tym, że trzeba popracować, żeby osiągnąć cel. Powoli, a się go osiągnie. Nie ma to znaczenia, z jakiego klubu się pochodzi, czy z jakiej akademii, tylko trzeba mieć po prostu to samo zaparcie w sobie i troszeczkę szczęścia. Oczywiście wcześniej mówili talentu, ale dzisiaj wielkiej pracy i marzenia się spełniają. Ja jestem tego przykładem.
Paweł Bocian, był obrońca Lecha Poznań, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję, Grzegorz, za zaproszenie i dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.